Kurier Ekonomiczny.
A dzisiaj w Kurierze Ekonomicznym gość dr Janusz Dzięczak, ekonomista, historyk gospodarki. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Fundacja Ambitna Polska. Panie doktorze, to najpierw rzućmy trochę okiem na wydarzenia globalne, światowe. Po raz 53 w Davos zjadą się przedstawiciele rządów, ale też wielkiego biznesu. Eksperci ekonomiczni również się pojawią. Światowe Forum Ekonomiczne. Jakiej rangi to jest impreza we współczesnym świecie? Kiedyś bardzo znacząca, a dziś?
No, panie redaktorze, moglibyśmy zacząć pół żartem, pół serio, że to jest prawie tak prestiżowe wydarzenie jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu, na którym co roku ekipa Radia Wnet się pojawia. A mówiąc już bardziej poważnie, panie redaktorze, widzimy, że ta impreza jest, mówię oczywiście o Forum Ekonomicznym w Davos, w dość dużym kryzysie. Tak? Po pierwsze widzimy troszeczkę takie pęknięcie niesymetryczne, ale zawsze, tak? Czyli Rosja i jej zwolennicy kontra reszta świata. Agresja to jest pierwsze Forum Ekonomiczne po wybuchu wojny na Ukrainie, więc która może nie jest wojną światową, ale która cały świat podzieliła na Rosję i niewielu sojuszników, lawirujące Chiny oraz drugą stronę, czyli cały Zachód, łącznie nawet z Japonią i wieloma innymi krajami naszego globu. Więc widzimy, że tutaj będzie to forum właśnie w cieniu tego konfliktu, w cieniu potencjalnego konfliktu Chin z Tajwanem i w cieniu coraz większych problemów gospodarczych z zakresu właśnie rozwarstwienia pomiędzy biednymi a bogatymi, które cały czas albo rośnie, albo pozostaje na tym samym poziomie, na pewno nie maleje, problemów klimatycznych, na przykład takich, kto ma brać odpowiedzialność za zmiany, za walkę ze zmianami klimatu. Wszystkie kraje porówno, czy kraje bogatsze.
A z drugiej strony hasło tegorocznego Davos to jest współpraca w podzielonym świecie, więc jakby ci, którzy stoją za Davos, którzy układają agendę tego spotkania, zauważyli, że świat odchodzi od tej coraz bardziej postępującej globalizacji, odchodzi idąc w kierunku różnych bloków, w kierunku deharmonizacji czy dysharmonizacji.
Panie redaktorze, no to się wszystko pokrywa, tak, o czym rozmawiamy. Rzeczywiście ta deharmonizacja, dekompozycja bardziej moglibyśmy powiedzieć jest. Mieliśmy budować wspólną gospodarkę, światowy rynek. Widzimy, że to niestety nie wychodzi to. Największym obecnie takim porozumieniem można powiedzieć, mamy taką strefę mniej lub bardziej wolnego handlu, to jest przede wszystkim Unia Europejska z Japonią, bo musimy pamiętać, że kilka lat temu Unia Europejska z Japonią de facto stworzyła wspólny rynek, tak? To zostało w ogóle pominięte, bo to jest mało atrakcyjne politycznie, mało kontrowersyjny temat, więc widzimy, że właśnie Unia Europejska, szczególnie krajów azjatyckich, no i pan Donald Trump to inaczej prowadził, ale Biden do tego wraca, więc możemy powiedzieć, że Stanami Zjednoczonymi widzimy taką właśnie świat Zachodu, czyli Unia Europejska, Japonia, Stany Zjednoczone, kontra właśnie kraje, które próbują się troszeczkę wybić bardziej na tej arenie międzynarodowej. To są przede wszystkim cały czas Chiny, które pozyskują takie kraje, jak na przykład próbują, jak Brazylia, tak, jak Pakistan częściowo, jak Indie, chociaż tam też są nieporozumienia. No i tego mamy czarnego pariasa, czyli Rosję, która jest obecnie takim cały czas i zasłużonym chłopcem do bicia. No ale musimy pamiętać, że przynajmniej na rynku surowcowym z Rosją się cały czas trzeba jeszcze przez kilka lat liczyć.
A z drugiej strony pytanie, jak zwalczać te wielkie zagrożenia, nie te, które wynikają z wojny czy z czynników politycznych, ale zdaniem części ekspertów, zwłaszcza tych dookoła szczytów Davos zgrupowanych, jak sobie poradzić chociażby z kryzysem klimatycznym, bo jeszcze przed wojną na Ukrainie to był temat numer jeden dla elit finansowych, elit politycznych.
Panie redaktorze, to się nakłada na siebie, tak? Te podziały, które tutaj sobie pozwoliłem zarysować właśnie z kwestiami klimatycznymi, ponieważ takie kraje właśnie, jak wspomniane Chiny, Indie, Brazylia, kraje afrykańskie, pytają się, czemu mają od razu wdrażać ekologiczne, o wiele droższe technologie, skoro takie kraje jak Stany Zjednoczone, czy na przykład Wielka Brytania, swój przemysł, i to bardzo niezdrowy dla środowiska, rozwijały przez kilkaset lat, tak? I w wyniku tego kraje trzeciego świata, czy kraje rozwijające się teraz mają mieć blokowany rozwój, więc widzimy, że to jest problem tak naprawdę ekonomiczny, o światopoglądowy. Oczywiście kluczowa jest tutaj cel, działanie dla środowiska, ale to nie ekolodzy będą o tym decydować, bo oni już jasno określili cel, tylko o sposoby dojścia do tego celu będą decydować politycy i ekonomiści.
No dobrze, to w takim wypadku po co jechać do Davos? Po co Polska wysyła prezydenta, premiera, wicepremiera, no i kilku jeszcze prezesów ważnych spółek? Co właściwie można w ciągu tych 5 dni szczytu na Czarodziejskiej Górze ugrać dla Rzeczpospolitej?
No, panie redaktorze, to akurat, że polski rząd i polski biznes wysyła przedstawicieli, mimo że możemy w pewien sposób krytycznie oceniać forum w Davos, jest akurat bardzo dobre, że wysyła, tak, ponieważ nieobecność polskich władz i polskich spółek by tam była zauważona, tak? To nie możemy się tutaj sami marginalizować. Myślę, że w ogóle na tym polegają bardzo często tego typu konferencje, że nikt tam specjalnie nie lubi jeździć, ale niepojechanie jest tam dużym błędem, tak? Na tym to wszystko polega. Zresztą jak wiele różnego rodzaju...
Ale jest tak, że ci najwięksi potrafią sobie to forum odpuścić. Nie będzie nikogo ważnego z Chin, tam zdaje się, by Chiny będzie reprezentowane na poziomie wicepremiera. No to wysoka szarża, ale też bez przesady. Nie będzie nikogo z Rosji, to z innych powodów, czy powiedzmy prawie nikogo z Rosji. No a Polska przysłała aż premiera i prezydenta. Co prawda będzie kanclerz Niemiec, no ale czy to trzeba aż tak dużo? Pytanie.
No to, panie redaktorze, skoro będzie pan obecny kanclerz Niemiec, no to widzimy, że Rosja będzie, ktoś będzie rosyjskie interesy reprezentował, bo musimy pamiętać, że pan Olaf Scholz niesamowicie, szczególnie na początku 2022 roku reprezentował interesy Rosji na arenie międzynarodowej. Ale skończmy te złośliwości. Panie redaktorze, mnie najbardziej cieszy, że polskie spółki tam będą. Czy to będą firmy prywatne, czy spółki Skarbu Państwa. To jest mimo wszystko forum ekonomiczne. Warto, żeby polski biznes, czy to ten prywatny, czy to ten bardziej państwowy, się pojawiał i lobował o nasze interesy. Bo to, o czym się świadczy, o kondycji, o sile państwa na arenie międzynarodowej, także w sprawach bezpieczeństwa, to jest kondycja gospodarki. Więc ja się akurat cieszę, że polski rząd tam wysłał delegację, że polski biznes tam wysłał delegację, że lobujemy za polskimi interesami gospodarczymi.
No dobrze, zobaczymy, co z tego lobowania przyjdzie. To jeszcze trochę o tej polityce dookoła Ukrainy, bo to jednak kwestie rozwarstwienia w ogóle w Davos rzadko się pojawiały na poważnie. Kwestie klimatu były bardzo poważne, ale wydaje się, że w dzisiejszych czasach najpoważniejsza to będzie rozmowa o Ukrainie, o tym, jak wojna wpływa na gospodarkę, a wydaje się, że to przełożenie na gospodarkę będzie coraz większe, mimo że my do wojny przywykliśmy jako społeczeństwa. Trzeba bardzo tragicznych wydarzeń, jak ostatni ostrzał bloku w Dnipro, żebyśmy sobie o niej przypomnieli tak bardziej świadomie i intensywnie niż zwykle, no ale na gospodarkę, zwłaszcza na gospodarkę rosyjską, ta wojna wpływa nieustająco i chyba coraz silniej.
Panie redaktorze, owszem, wpływa znacząco. Teraz już od tego roku mamy, już od nowego roku, który zaczął kilkanaście dni temu, mamy ograniczenia w handlu surowcami energetycznymi z Rosją. Ale ja bym zwrócił uwagę na coś innego, bo proszę pamiętać, bo pan wymienił właśnie, z czym pan redaktor, z czym elity na Davos sobie próbowały dać radę właśnie, czy z rozwarstwieniem, nie z problemami klimatycznymi więcej, tylko i problemów rozwarstwienia i problemów związanych z transformacją energetyczną nie rozwiąże się jednego dnia. To są naprawdę bardzo głębokie problemy. Z wojną na Ukrainie zupełnie inaczej. Wojna na Ukrainie to jest kaprys, tragiczny kaprys, zbrodniczy kaprys względnie wąskiej grupy elit kremlowskich, które oczywiście potem przekonały całe społeczeństwo rosyjskie. I należy pamiętać, że społeczeństwo rosyjskie również ma krew na rękach. To nie tylko pan Władimir Putin. Społeczeństwo rosyjskie znaczącą ilości, znaczącym procencie popiera tą wojnę. Ale musimy apelować do elit światowych, także nie tylko europejskich, także do chińskich, afrykańskich, że ta wojna naprawdę to nie jest taki problem jak zmiany klimatyczne, jak dziura ozonowa, jak jeszcze parę innych problemów, które się długo będzie naprawiało. Tą wojnę można zakończyć w ciągu jednego dnia, jeżeli Władimir Putin czy jego następca by podjąłby decyzję, że wycofuje wojska z Ukrainy, tak? I musimy pamiętać, że ten olbrzymi czynnik mający niesamowite przełożenie na politykę, społeczeństwo i gospodarkę jest do rozwiązania za pomocą jednej decyzji, tak? I dlatego to powinno wzmóc nacisk opinii międzynarodowej, politycznej, środowisk biznesowych na Rosję, żeby tą wojnę jak najszybciej zakończyć. I tego nie ma. Tego nie ma, panie redaktorze.
Chociaż dają to takie przesłuchy, że być może inna kwestia, inne propozycje wybiją się na plan pierwszy, a mianowicie pokój, bo to słowo jest najczęściej wymawiane przez niektóre kręgi przemysłowe i najbardziej to zjawisko jest oczekiwane przez duże korporacje. Pokój, bo ta wojna za długo już psuje interesy, ta wojna grozi tym, że Rosja, gdzie można czerpać duże zyski, zostanie na dłużej odcięta od świata zachodniego.
Panie redaktorze, no na tym polega tragedia, tak, tej wojny, że Rosja destabilizując sytuację gospodarczą. To jest coś, co mi i innym analitykom umknęło troszeczkę, bo my się zastanawialiśmy, czy Rosja od razu zbankrutuje z powodu tej wojny. Rosja spowodowała swoją agresywną postawą spadek poziomu bezpieczeństwa, co spowodowało oczywiście wzrost cen ropy, tak, że rosną, kiedy bezpieczeństwo na rynkach międzynarodowych się zwiększa i niebezpieczeństwo, przepraszam, poziom niebezpieczeństwa. I oni sobie finansują w sposób tą wojnę. Oczywiście przy okazji całą swoją gospodarkę zawrają przez ten okres, ale Władimir Putin nie wygląda, jakby myślał przyszłościowo. I rzeczywiście jest to dość duży problem. Tylko powtórzę, no gdyby znacząca część dotychczasowych sojuszników Rosji tak wycofała to poparcie, które jest mniej lub bardziej udzielane w mniej lub bardziej w ukryty sposób, zawoalowany jakieś takie kryptopomoc, na przykład w którym się Chiny specjalizują, gdyby wprost odcięła Rosję od wszystkiego, to Rosjanie by wycofali, panie redaktorze, wojska, gdyby wycofali z Donbasu i z Krymu i z terytorium Ukrainy, pokój nastąpiłby od razu. Tak? Znaczy może nie pokój, zawieszenie broni, ale nie byłoby powodu do wojny.
I nie byłoby wielu, wielu perturbacji. Zastanawiam się, na koniec jeszcze jedno pytanie jest związane z naszą polską gospodarką, gościem Kuriera Ekonomicznego, dr Janusz Wdzięczak. Staram się zrozumieć propozycję premiera wystosowaną w weekend, w sobotę, na antenie jednej radiostacji, że Polska zaplanuje, że polski rząd planuje wprowadzić opodatkowanie od zakupu większej ilości mieszkań. Mało jest konkretów, no ale chyba idea jest mniej więcej klarowna, czyli jakoś opodatkować te fundusze i te osoby fizyczne, które skupują nieruchomości na rynku. Jak to można zrobić? Jakie to może przynieść konsekwencje nieprzewidziane na pierwszy rzut oka, panie doktorze?
Panie redaktorze, to jest, mi się wydaje, też akurat spójne, bo te zapowiedzi w poradzie podatkowej jeszcze nie są zapowiedziane w szczegółach, ale w szczegółach pan minister Buda, minister rozwoju, zapowiedział działania z zakresu rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Tutaj chodzi o tak zwane kooperatywy mieszkaniowe oraz o program, który już wchodzą niedługo w życie, oraz program właśnie dopłat, znaczy niskoprocentowanych kredytów na 2%, tak? I czyli mają się zwiększyć dostępność mieszkań, a z drugiej strony właśnie z tym koresponduje zapowiedź pana premiera Morawieckiego, który stwierdził, że mamy właśnie opodatkować tych, którzy mają wiele mieszkań, tak? Po prostu chodzi o to, żeby mieszkanie było takim towarem pierwszej potrzeby, gdzie rodzina może zamieszkać, a nie przedmiotem spekulacji, tak? I te rozwiązania idą w tą stronę, że jeżeli ktoś kupuje powiedzmy 10 mieszkań na wynajem, to żeby został dodatkowo opodatkowany, może wtedy będą szanse, że będzie chciał te mieszkania sprzedać. No to jest rozwiązanie takie bardziej z zakresu państwa opiekuńczego. Możemy się z tym zgadzać, możemy się nie zgadzać, no ale ja je akurat uznaję w miarę za spójnikiem.
A jak to powinno wyglądać, żeby rzeczywiście ewentualnie uwolnić ileś mieszkań na rynku wtórnym, żeby nagle osobom fizycznym nie opłacało się kupować 10-15 mieszkań i je na wynajem przeznaczać, tylko żeby od któregoś mieszkania no, ten wynajem był na tyle trudny, żeby trzeba było je sprzedać łatwiej, ale też z drugiej strony może to się tylko odbije na tym, że ludzie nie sprzedadzą mieszkań, tylko podniosą czynsze i to uderzy znowu w tych najbiedniejszych.
Panie redaktorze, no dlatego właśnie powtórzę, można być zwolennikiem państwa opiekuńczego, można nie być tym zwolennikiem, ale powtórzę, te działania są spójne, bo rząd widzimy tutaj oferuje kija i marchewkę. Podatki to będzie kij, marchewka to ma być właśnie wchodzące od marca rozwiązanie, tak jak kooperatywy mieszkaniowe. To jest bardzo ciekawa konstrukcja, bo w ogóle nowa w polskim prawie. Ona pozwoli trzem osobom, gdybym ja chciał tutaj z panem redaktorem, na przykład realizatorem z Radia Wnet założyć teraz taką kooperatywę, możemy to w bardzo prosty sposób zrobić, ubiegać się potem od gminy o działkę na preferencyjnych warunkach albo po prostu kupić ją po cenach rynkowych i wspólnie coś wybudować, tak? Na przykład dom wielorodzinny, który będzie mieścił trzy czy więcej mieszkań. To jest, panie redaktorze, bardzo ciekawe rozwiązanie, bo ono tak naprawdę jest bardzo wolnorynkowe, no bo to wszystko będą osoby prywatne, tak, tworzyły coś w rodzaju. Przy spółkach z o.o. tego typu działania raczej nie były możliwe, no bo spółka powstaje po to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, a nie po to, żeby budować mieszkania dla siebie, tak, ewentualnie byłaby to spółka deweloperska, no i jednocześnie może ubiegać się o różnego rodzaju wsparcie, więc widzimy takie znowu ciekawa próba połączenia modelu wolnorynkowego z takim wsparciem państwa, interwencją państwa w ramach państwa opiekuńczego. Zobaczymy, jak wyjdzie.
Powiedział dr Janusz Wdzięczak. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję, panie redaktorze, do zobaczenia.
I to był Kurier Ekonomiczny, który kończymy równo o godzinie 12:50.
Kurier Ekonomiczny.